Nie wiem, czy włączony jestem. Jest włączone? Tak, dobrze. Tyle przeżyć, że nie pamiętałem, czy włączyłem, czy nie. Zachęcam Was do przeczytania tego, co w biuletynie mamy na temat posady do pracy. Poszukiwane są matki. Nie teraz. Jak nie przeczytałyście, czy nie przeczytaliście, to po nabożeństwie, czy po kazaniu. Kilka słów, które mam nadzieję spowodują uśmiech na waszych twarzach. Ktoś powiedział coś takiego: jeżeli ewolucja jest prawdziwa, to dlaczego matki ciągle mają tylko dwie ręce? Znalazłem coś innego i zastanawiam się, może istnieje ewolucja, ponieważ jest różnica pomiędzy matką starej daty a współczesną matką. Babcia wzięła wnuczka do siebie i wnuczek się bawi i w pewnym momencie patrzy, a babcia niesie na wieszakach i na ręku ubrania. I otwiera takie coś w ścianie, jak tutaj w Ameryce jest, i wkłada to tam i wnuczek mówi: babciu, co to jest? I babcia mówi: to jest szafa, czy tak jak my tutaj nazywamy ten klozet. I on mówi: ale co to jest? Babcia mówi: tu się ubrania trzyma. A wy nie macie tego w domu? Wnuczek mówi: nie, my nie mamy tego w domu. Jak to? A gdzie wy ubrania trzymacie? Albo w koszu, albo w suszarce. Także współczesne matki sobie radzą, nikogo nie chciałem urazić. Ale wiem, że nasze mamy, jak moja mama tutaj była, to mieliśmy nawet osobistą bieliznę poprasowaną i skarpetki miałem chyba nawet, niektóre poprasowane, te na niedzielę. Także czego nie doświadczamy, jak już Sary nie ma, nie? Kochani, jeżeli macie Biblię, to otwórzcie do 20 rozdziału. Do 20 rozdziału Ewangelii Mateusza. 20 rozdział i 20 werset. Chcę tego, co najlepsze. Myślę, każda matka się utożsami z tym powiedzeniem: chcę tego, co najlepsze dla mojego dziecka. Nie oznacza to, że za każdym razem to, co my chcemy i myślimy, że jest najlepsze, to jest najlepsze dla naszych dzieci. Tyle dobrych rzeczy powiedzieliśmy na temat matek i nie chciałbym tego zmieniać. Niemniej jednak myślę, że istnieje taki błąd, który wiele matek popełnia, a mianowicie matki nie rosną ze swoimi dziećmi. Często matki przez całe życie chcą dziecko mieć przytulone do swojej piersi. Jakby prawa biologii na to pozwalały, to pewnie by do końca życia karmiły piersią. Oby tylko dziecko było blisko mnie. I nieważne, czy dziecko ma kilka miesięcy, kilka lat, czy czasem może kilkadziesiąt lat, każda matka chce ciągle być matką. I to się nie zmienia, to jest na całe życie, ale sposób, w jaki odnosimy się do naszych dzieci, musi się zmieniać stosownie do wieku i dojrzałości dziecka. Z tym drugim słowem, dojrzałość, to też jest różnie, ponieważ matki często nie chcą, z jednej strony chcą widzieć, żeby dziecko się rozwijało i dojrzewało i stawało się samodzielne, to jednak z drugiej strony nie znoszą właśnie tego zwiększającego się dystansu pomiędzy nimi, które jest rezultatem nie chorej relacji, nie tego, że dziecko już mniej kocha matkę, ale staje się niezależne. I kiedy matki nie szanują tego, nie uznają tego prawa natury, często popełniają błędy, kiedy próbują, jak to popularnie nazywamy, matkować dzieciom swoim do końca życia. I w imię tego, że chcemy to, co najlepsze. Jest taka historia, która trochę na ten temat mówi, właśnie 20 rozdział Ewangelii Mateusza, 20 werset. Wtedy przystąpiła do Jezusa matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi i złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł. Spróbujmy się tu na sekundę zatrzymać i pozwólcie mi, ażeby trochę moja bujna wyobraźnia tutaj pofunkcjonowała. Wyobrażam sobie taką drobną, nie za wysokiego wzrostu mamę, uśmiechniętą, rumianą i prowadzącą za jedną rękę jednego syneczka, za drugą drugiego syneczka. Chłopaki tak po 2 metry mają. I prowadzi ich do Jezusa i mówi: Panie, chcę Cię o coś prosić. Prosiła go o coś. Tak wygląda, że być może pochyliła się i coś szeptała Jezusowi do ucha, ażeby nie wszyscy słyszeli, bo przecież nie wszyscy muszą słyszeć, bo wszystkich innych dzieci to są takie zwykłe, niewyróżniające się, ale moje dzieci to są te szczególne. Prawda? Każda matka tak myśli. Nic z tym złego. Dopóki nie robimy tego kosztem innych dzieci. A on jej rzekł: Czego chcesz? I rzecze mu matka: powiedz, aby ci dwaj synowie moi, inaczej załatw, Panie, znajomości, załatw, Panie, aby ci dwaj synowie moi siedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej w królestwie Twoim. I tu się zatrzymajmy. A jest to Dzień Matki i chcemy wyłuskać sobie tylko aspekt macierzyństwa, nie będziemy rozważać całości tego fragmentu. Ale chciałbym, abyście się zapoznali, kim byli ci synowie pani Zebedeuszowej. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 2 werset. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego. To był Jakub i Jan, którzy byli już wcześniej przez Pana Jezusa powołani na apostołów. Ale dla matki to było za mało, ponieważ są oni tylko jednymi z 12, że tak powiem, najlepszych. A to muszą być dwaj jedyni. A Pan Jezus miał tylko 2 strony, miał prawą i lewą. I mówi: Panie, sprawa, żeby moi synowie zajęli 2 możliwe najlepsze pozycje, jeden po Twojej prawicy, drugi po Twojej lewicy. Kochani, błąd, który ta matka popełniła, to byli już dorośli panowie, którzy mieli pewne predyspozycje, które już Bóg w nich wypatrzył, gdyż Pan Jezus powołuje ich na swoich apostołów i widział w nich potencjał, że jeżeli będą z Jezusem chodzić przez 3 lata, to będą później mogli nieść przesłanie Jezusa do reszty świata. To było niesamowite powołanie, być jednym z 12, rozpoczęcia ruchu, duchowego ruchu, moment zwrotny w historii. Pan Jezus, Bóg w ciele, schodzi na ziemię i chce się posłużyć 12 w kluczowy sposób. I oni są wybrani, znaleźli się, że tak powiem, w elicie. To jednak matka postanowiła się wmieszać. Problem polegał na tym, że było to trochę już za późno. Chłopaki dorosłe mają już swój cel w życiu, odkryli cel w życiu. Zostali zatrudnieni do najlepszej firmy, jaka tylko mogła być, firma Jezusa Chrystusa. Będziecie moimi uczniami. Nagle matka mówi: nie, nie, ja chcę, żeby oni siedzieli przy stole, a żeby byli tymi kierownikami, zarządzali. I to często jako matki pragniemy dla swoich dzieci. Ale chciałbym posłużyć się 2 przykładami matek, które mogły mieć podobne podejście do swoich dzieci, ale okazały lepszą mądrość, wyższy rodzaj mądrości, aniżeli matka synów Zebedeuszowych. Nazywajmy ją pani Zebedeusz, czy pani Zebedeuszowa. Kochani, jestem przeziębiony, także pozwólcie mi, że będę zwilżał gardło. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na trzy matki, u których zobaczymy, bo dzisiaj słyszeliśmy już słowo, co matki mogą robić, jak wychowywać dzieci, ale chciałbym dzisiaj mówić o tym, że każda matka ma obowiązek odkrycia jakiejś jednej kluczowej rzeczy, którą może uczynić, wprowadzić do życia swojego dziecka. Czasem świadomie, a czasem nieświadomie. Jest to rzecz, która spowoduje, że dziecko, kiedy dorośnie, zrealizuje cel swojego życia. Spójrzmy na matkę Mojżesza. W jakich czasach żyje Mojżesz? Mojżesz rodzi się w Egipcie w momencie, kiedy faraon wydaje dekret, ażeby zabijać wszystkich chłopców hebrajskich, którzy się urodzą, ponieważ król się obawia, że naród się tak rozmnaża, że za chwilę będzie ich więcej aniżeli Egipcjan. I mogą się zbuntować i przejąć panowanie w kraju. I matka Mojżesza postanowiła coś w tej sprawie zrobić. I kochane matki, zobaczcie. Robi coś, co jest wbrew instynktowi matki. Kiedy matka chce chronić dziecko, co robi? Przygarnia do siebie. Nie wiem, czasami dobre historyczne filmy wojenne to pokazują. Kiedy przyjeżdżał ładunek ludzi do jakiegoś obozu pracy czy koncentracyjnego, to matki tak blisko trzymały te dzieci swoje. Nie chciały wypuścić je z rąk. I nagle oprawcy, żołnierze przychodzili, wyrywali te dzieci matkom i odsyłali je z tłumem dzieci i matki już nigdy tych dzieci nie oglądały. Ale odruch był desperacki. Trzymać dziecko przy sobie. Co robi matka Mojżesza? Wie, że nie ma szans, ażeby uratować swojego syna, ponieważ to będzie tylko kwestia czasu, zanim ludzie faraona dowiedzą się, że ma synka i przyjdą go zabiją. Postanawia. Wierzymy z Bożą mądrością zrobić coś. Pakuje Mojżesza do kosza, umieszcza go w miejscu na rzece Nil, w miejscu, gdzie nie ma krokodyli. A skąd wiemy, że tam nie było krokodyli? Ponieważ Pismo Święte mówi, że córka faraona wychodziła się tam kąpać. Faraon nie ryzykowałby utracenia swojej córki. Tam albo było to odgrodzone w jakiś sposób, ale właśnie w tym miejscu zostawia swojego syna i swojej córce Miriam mówi: siedź tu w krzakach i obserwuj, co będzie. Jest napisane, że córka faraona przyszła się z dziewczynami kąpać i nagle usłyszała płacz dziecka. Jest napisane, że dziewczyny wyciągnęły dziecko w koszu, chłopiec płakał, był piękny, rumiany i córka faraona była tak poruszona w sercu, że postanowiła zaadoptować swojego jako dziecko. I myśli, co za wspaniała okazja, będę miała syna, a nie będę musiała przechodzić przez męczarnię noszenia dziecka i tak dalej. Nie wiem, czy tak pomyślała, ale coś spowodowało, że postanowiła być matką tego dziecka. I Miriam, obserwując sytuację, doniosła to matce i mówi: córka faraona wzięła dziecko do siebie. Matka Mojżesza wiedziała, że córka faraona nie będzie chciała się zajmować pieluchami i będzie szukała nianki. I kiedy ogłoszenie w gazecie się pojawiło: szukam nianki, matka Mojżesza pierwsza się zjawia i mówi: ja chcę być nianką tego dziecka. I widzicie, co się dzieje? Dziecko wraca do swojej matki, ale matka funkcjonuje już tylko jako niańka. Co by się stało, gdyby matka Mojżesza nie widziała tego jako Boży plan i postanowiła trzymać dziecko przy sobie? Kwestia czasu. Mojżesz by nie żył. I plan, jaki Bóg wiązał z osobą Mojżesza, nie byłby zrealizowany. To, co matka Mojżesza mogła uczynić dla niego, to dać mu strategiczną ochronę, której plan otrzymała od samego Wszechmogącego Boga. Był to czas najlepszej szkoły dla Mojżesza. Mojżesz później otrzymuje wykształcenie ze wszystkich najlepszych szkół Egiptu. Najwyższe wykształcenie, jakie można było otrzymać. Pismo Święte mówi, że był ekspertem w naukach egipskich, a Egipt dobrze stał naukowo. A jednak Mojżesz nie stracił swojej wiary w Boga, która została mu zaszczepiona przez jego matkę, o której nie wiedział. Tylko myślę, że to jego niańka. I to jest rola, jaką matka może spełnić. Była to najważniejsza rzecz, jaką matka Mojżesza mogła uczynić dla Mojżesza. Druga matka, o której dzisiaj słyszeliśmy, to była matka Anna, która była bezpłodna i wymodliła sobie syna, wyprosiła go u Boga. Ale dlatego, że wierząc, że otrzymała go od Boga, że był to cud, ponieważ była bezpłodna, postanowiła oddać go do świątyni. I Pismo Święte mówi, kiedy nadszedł właściwy czas odstawienia chłopca od piersi, kochane matki, najlepszą rzecz, którą możecie zrobić, oprócz karmienia dziecka piersią, to jest odstawić dziecko od piersi, kiedy przychodzi właściwy czas. A nie na siłę próbować przekarmiać go. Czy ją. I Anna odstawiła Samuela od piersi, a następnie zawiozła go ze swoim mężem do świątyni i zostawiła go pod opieką kapłana Heliego. I Pismo Święte mówi, że raz w roku przyjeżdżała tam składać ofiarę, dziękować Bogu za syna, jak również przywoziła mu nowy płaszcz lniany, efod lniany, który chłopiec nosił przez cały rok. Także prawdopodobnie na początku roku był on trochę za duży. Na wyrost mu, bo cały rok musiał później to nosić. Ale matka przyjeżdżała i odwiedzała go i była jego matką na odległość. Zobaczcie, inny rodzaj macierzyństwa. Wychowanie na odległość, a jednak Samuel nie wyrasta na chłopca, który ma pretensje do swojej matki, ale przychodzi czas, gdzie Bóg ingeruje w życie Samuela i on rozumie, że nie było innej drogi, ale jego miejsce było w świątyni. Co by się stało? Gdyby Anna powiedziała, wiem Boże, że Ci to obiecałam, ale przecież musisz mnie zrozumieć, jestem matką. To jest moje pierwsze dziecko, ja bym chciała mieć tak dla siebie, przy sobie. Wiecie co my byśmy zrobili? Wiecie co ja bym jako pastor zrobił? Bym poklepał ją po ramieniu i powiesz, no ja to rozumiem, Anno, no jesteś matką. Chcesz mieć dziecko przy sobie. A jednak tego nie zrobiła. Samuel staje się kluczowym człowiekiem w historii Izraela. Daje im króla, który był wyborem ludu, Saul. Pamiętacie historię Saula? Później namaszcza Dawida na króla. Samuel, niesamowitym człowiekiem, użytym przez Boga w historii całego narodu. Tylko dlatego, że Anna uczyniła kluczową rzecz, która okazała się punktem zwrotnym w życiu Samuela. Oddała go do świątyni pod opiekę Samuela. I wreszcie mamy trzecią matkę. Matkę, którą błogosławią wszystkie narody według Pisma Świętego. Jest to Maria, dziewica, matka Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. To jest 26 werset, mówi, że Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef. A pannie było na imię Maria. Wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łasko obdarzona, Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami. Ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I anioł rzekł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus, a ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria otrzymuje objawienie od Boga, kim będzie jej syn. To będzie król. To będzie ktoś niezwykły. Będzie miał zadanie do spełnienia. Będzie królował nad domem Jakuba, nad całym narodem. A jego królestwu nie będzie końca. Gdyby Maria w świetle tego objawienia nabrała na siebie dodatkowych obowiązków, jak często kobiety to czynią, ponieważ jest to w ich naturze, ażeby nosić walizki i torby swoich dzieci i pracują i noszą i ciągle nie rozumiemy, tak jak powiedzieliśmy, że ciągle tylko mają dwie ręce. Gdyby Maria w ten sposób się zachowała, prawdopodobnie zamieszałaby we wszystkim i nic by może z tego nie było. Ponieważ kiedy Pan Jezus by zaczął dorastać, być może próbowałaby załatwiać mu chody, uznanie, wtyki, kontakty, no bo przecież on nie może gdzieś tam się wychowywać w Nazarecie, w mieście, które w ogóle nie ma na nic wpływu. Musimy przeprowadzić się do Jerozolimy i przydałoby się coś zrobić, żeby usunąć może Piłata albo Heroda, ponieważ przecież trzeba tron zwolnić i po ludzku każdy człowiek by próbował to robić. Ale Maria postanowiła ufać Bogu. I wykonała to, co matki winny wykonać i rodzice winni wykonać. Kiedy Pan Jezus się narodził i minęły dni oczyszczenia po porodzie, przynieśli dziecko do Jerozolimy, drugi rozdział Ewangelii Łukasza nam mówi, 22 werset, aby je stawić przed Panem. Gdyż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I kiedy przyszli do świątyni, człowiek imieniem Symeon bierze Jezusa na ręce i postanawia go błogosławić. Boże błogosławieństwo spływa na Jezusa. I Pismo Święte mówi, że Pan Jezus pod opieką swoich rodziców, 40 werset mówi, rośnie i nabiera sił. I dziecko było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I co się dzieje? Kiedy udali się tam, ci, którzy czytają Pismo Święte, historia znana, w drodze powrotnej Józef z Marią myśleli, że Jezus jest z innymi krewnymi. Kiedy uszli już 3 dni drogi, okazuje się, że Jezusa nie ma. I wracają, szukają Go i w Jerozolimie znajdują Go w świątyni, rozmawiającego z kapłanami, uczonymi w Piśmie. I zauważcie, że nawet Jezus, który jest Synem Bożym, jest dzieckiem doskonałym, nie unika konfliktu ze swoją matką, która przychodzi i stawia mu zarzut, ponieważ nie rozumie wszystkiego. I kochane matki, nie wszystko, co wasze dzieci robią, jest wynikiem przekory albo nieposłuszeństwa. Maria uznała to, że była to przekora, nieposłuszeństwo, niewłaściwe podporządkowanie się, niespełnienie tego, co dziecko ma spełnić, trzymać się rodziców. I Maria mówi, synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Dlaczego wyrządziłeś nam taką przykrość? Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. I zauważcie, że Pan Jezus wiele się nie tłumaczy z tego, tylko mówi, czyż nie wiecie, że ja w tym, co ojca mego być muszę? I Maria nie rozumiała tego, ale Pismo Święte mówi, że postanowiła to słowo zachować w swoim sercu. Inaczej nie wszystko rozumie, ale muszę wziąć pod uwagę, co moje dziecko mówi do mnie. Kochane matki, nie tylko matki, ojcowie, jedną z najlepszych rzeczy, które możemy uczynić naszym dzieciom, to wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia. Ponieważ nasze dzieci często wyrażają to, kim naprawdę są, jaki plan Bóg dla nich ma, choć same nawet o tym często nie wiedzą. I wtedy uratujemy siebie i nasze dzieci przed pogwałceniem planu, jaki Bóg ma dla ich życia. Tak jak Maria wspomniała, Bóg daje nam swoje dzieci pod opiekę. Tak naprawdę to nie są nasze dzieci, to nie jest nasza własność. Jest napisane, że dzieci są darem od kogo? Od Boga. To jest dar od Pana. I Bóg postanowił, że właśnie ty zostałeś umieszczony w takim domu, ażeby mieć takich, a nie innych rodziców. To było ich zadanie. I jedni rodzice spełniają to zadanie lepiej, drudzy gorzej, ale to był Boży plan, dlatego chciałbym zachęcić wszystkie dzieci tutaj, bez względu na wiek. Rozprawcie się ze swoimi rozczarowaniami i pretensjami do swoich rodziców, ponieważ z tego nigdy nic dobrego nie ma. W dorosłym wieku możemy mieć o różne rzeczy pretensje. Niedawno dostałem od was kwiaty. bo nazbierało mi się trochę lat, 40. I ktoś mi ostrzegał, że jak 40 lat zagląda do naszego życia, dziwne rzeczy się w głowie dzieją. Muszę uważać, co mówię, moja mama słucha tych kazań. Ale był taki moment, że sobie pomyślałem, że chyba mam pretensje do swoich rodziców, ponieważ moi rodzice nigdy nie zachęcali mnie do tego, ażebym nauczył się jakiegoś sportu. I to dzisiaj wam powiem, ja ani w piłkę dobrze nie umiem grać, ani w koszykówkę, ani w nogę, ani sportu u mnie. Ponieważ uważali, że jest niebezpieczeństwo, że sport może odciągnąć mnie od Boga. Dobry plan mieli, żebym żył dla Boga, ale kochani, wszystko może nas odciągnąć od Boga, jeżeli pozwolimy, ażeby to priorytety były niepoukładane. Ale to, co teraz powiem, to mam nadzieję, że mama będzie słuchać tego kazania. Może tata słucha. 78 rok. 11 lat mam. Mama woła mnie i mówi, słuchaj. Byłam u profesora Zieleńskiego, który uczy angielskiego i od jutra zaczynasz prywatne lekcje angielskiego. Ja tak z początku się zachwyciłem tym, do dzisiaj pamiętam, pierwszy raz za rękę mnie wzięła, tam zaprowadziła i od tego momentu posyłali mnie na lekcje języka angielskiego. W domu nie mieliśmy za wiele, nie mama mi to powiedziała, ale postanowili ustalić budżet, że co miesiąc będą płacić za te lekcje, ażebym ja uczył się angielskiego. I były, kochani, momenty, że chciałem to rzucić, nie widziałem celu tego, ale gdzieś później mama mi powiedziała, że ona to widziała i czuła razem z ojcem, żeby otworzyć mi tą możliwość nauczenia się języka w dobry sposób, ażebym dobrze opanował ten język. Pamiętacie, czasy komunizmu w Polsce. Szczelne zamknięcie kraju przed zgniłym kapitalizmem, przed wszystkim, co nie zgadza się z ideologią. A wysyłają mnie na lekcję języka angielskiego. Niby tak mała rzecz, ale kochani, kiedy skończyłem szkołę średnią, mając 19 lat, nie dlatego, że powtarzałem klasę, ale później zacząłem szkołę, mając 19 lat, chciałem udać się do seminarium. Odczuwałem powołanie, żeby służyć Bogu, być pastorem. I wtedy władze w Polsce pozwalały na jedną szkołę, na jedno seminarium wtedy, które było z każdej strony uciskane, kontrolowane. I nabór tylko można było mieć raz na 3 lata, ponieważ było to 3-letnie. I nie było tak, że co roku był nabór, bo studenci pierwszego roku przechodzili na drugi rok, tak jak każda inna uczelnia, tylko władze tak to zrobiły, że można było to raz na 3 lata. Wzięto grupę studentów, 3 lata, wykształcenie, następną grupę i akurat rok wcześniej zrobiono nabór i ja bym musiał czekać 2 lata. I w tamtych czasach z takim okazem zdrowia jak ja, to otrzymałbym darmowy bilet i zajęcie na 2 lata do wojska. I tak się stało, że zostałem powołany przed komisję wojskową. I powiem wam, że nie byliśmy wolni od kombinowania. Pamiętam, tato zaprowadził mnie do pewnego lekarza, który zrobił mi prześwietlenie. I tato tego nie wie, ale jak wyszedł, ja mówię, panie doktorze, ale jakoś tak zrobić zdjęcie, żeby wyszło, że mam problemy z sercem. I ja nie wiem, czy on tak zrobił, czy tak rzeczywiście jest, ale okazało się, że jedna komora jest dużo powiększona. No ja z tymi zdjęciami udaję się przed komisję, już pewny tego, że zwolnią mnie ze służby wojskowej. W rezultacie, już skracając historię, bo już jest późno, a otrzymałem kategorię A dostawienia się do natychmiastowej służby wojskowej. Totalne załamanie. I wreszcie postanowiłem, że pójdę porozmawiam, ponieważ cofnę się o sekundę. międzyczasie zaczęliśmy się modlić, żeby Bóg otworzył gdzieś jakieś drzwi. W Kanadzie seminarium otworzyło się, że bezpłatnie mógłbym tam studiować. Otrzymałem zaproszenie i z tym zaproszeniem udaję się do biura paszportowego, żeby otrzymać paszport. Tam mi mówią, że potrzebuję zezwolenie z wojska, żeby otrzymać paszport. Udaję się do wojewódzkiej komendy wojskowej, przynoszę ten papier, stawiam się przed panem majorem i on mówi, co to jest? Ja mówię, to jest zaproszenie do seminarium teologicznego w Kanadzie i chcę tam studiować. Pierwsze pytanie. Angielski znasz? Tak, znam. U nas też możesz po angielsku studiować. Ja mówię, ale ja bym chciał teologię. No, u nas możesz ideologię studiować po angielsku. I ostatecznie powiedział, że mi zezwolenia nie da i będę służył w wojsku. Mówi, z takim okazem zdrowia nam tutaj jesteś potrzebny. Nie wiem, skąd wziąłem odwagę, ale powiedziałem na wyjście i mówię, panie majorze, jeżeli Bóg mój chce, ażebym był w Kanadzie i studiował, to nikt i nic nie będzie w stanie zatrzymać i zamknąć drzwi. I kiedy wyszedłem, dopiero usłyszałem, co ja powiem, ja myślę, że to już koniec. To po tym, bo w rezultacie major wyrzucił mnie z biura. Po trzech dniach dostaję telegram wezwania, żeby stawić się przed panem majorem i myślę, to już nawet do domu nie wrócę, pewnie prosto do wojska mnie wezmą. I kiedy przychodzę, pan major patrzy na mnie i mówi, słuchaj, nie wiem, kto to jest ten twój Bóg, bo ja w Boga nie wierzę, ale od trzech nocy nie śpię i słyszę głos, masz tego młodziaka wypuścić z Polski. I wręczył mi zezwolenie na otrzymanie paszportu i w 86 roku wyjechałem do Kanady. To jeszcze nie koniec. Gdybym angielskiego nie znał, nie dogadałbym się z Sarą, ponieważ ona po polsku wtedy nic nie mówiła. Coś tak bardzo małego, a tak bardzo zwrotnego w moim życiu. Ostatecznie mogłem studiować, nie musiałem czasu tracić na naukę angielskiego, ponieważ wtedy już płynnie rozmawiałem po angielsku, oczywiście musiałem doszlifować język, ale nikt nie wiedział, nikt się nie spodziewał. Ja dzisiaj z perspektywy czasu mówię, kochani rodzice, to była najlepsza rzecz, którą mogliście dla mnie uczynić. I to jest to, o czym chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, kochane matki, abyście były otwarte i modliły się codziennie. Panie, przynajmniej pomóż mi, ażebym nie przeszkadzała w tym, jaki masz plan dla mojego dziecka, bo dałeś mu jakieś dary, jakieś talenty, jakieś pragnienia, jakieś pasje. Pomóż mi to odkryć, ażebym mogła w nim to jeszcze bardziej rozbudzić, aby mógł realizować to, kim on jest, kim ona jest, kim mój syn, moja córka jest, aby mogły później w swoim życiu realizować Twoje plany. Wtedy nigdy nie stracimy, ponieważ Maria, obserwując później z daleka życie Jezusa, mamy takie sytuacje jak wesele w Kanie Galilejskiej i ona już wiedziała, kim Jezus jest, ponieważ przychodzi do Jezusa i mówi, wina nie mają. I już nic nie mówi Jezusowi, co ma zrobić. Ale przychodzi do ludzi i mówi, słuchajcie, idźcie do Niego. I to, co On wam powie, to czyńcie. Maria nie wiedziała, co Jezus zrobi. Czy Pan Jezus powie, słuchajcie, droga abstynencji jest lepsza, czy po prostu uczyni cud. Pozwólcie na chwilową brutalność z mojej strony. Jest to historia, która najbardziej przez wszystkich pijaków jest przekręcana. Pan Jezus nigdy nie aprobował pijaństwa ani rozwalania rodzin. Ale uczynił cud i pokazał, kim jest. I Maria od tej pory z daleka przygląda się Jezusowi i zauważcie, że przychodzi moment, kiedy Jezus jest przybity do krzyża i Pismo Święte mówi, że Maria stoi tam z dwiema innymi kobietami, Mariami, i nie mówi, Panie, mój synu, co teraz ze mną będzie? Ale zauważcie, że właściwe macierzyństwo owocuje, ponieważ Jezus z krzyża odzywa się do ucznia, który stoi obok jego matki, do Jana i mówi, matko, oto syn twój. Przez cały czas życia nigdzie nie widzimy, gdzie Jezus zwraca się do Marii, matko. Ale w tym momencie mówi, matko, oto syn twój. A do ucznia mówi, oto matka twoja. I Słowo Boże mówi, że od tej chwili uczeń ten wziął Marię do siebie. i opiekował się nią. I był z nią. Pan Jezus, jako syn, zapewnił opiekę swojej matce do końca życia, tak jak Maria na początku opiekowała się swoim dzieckiem. Dlatego, kochane matki, chciałbym was zachęcić, abyście były tego świadome, że dzieci, które są wam powierzone pod opiekę na całe życie, tak naprawdę należą do Pana. I najlepszą rzecz, którą zrobicie dla swoich dzieci, to jest, kiedy będziecie się modliły o nie, jak również odkryjecie tą jedną rzecz, którą możecie uczynić, która okaże się tą zwrotną, krytyczną, radykalną rzeczą w życiu waszego dziecka, w rezultacie której dziecko osiągnie plan i potencjał, jaki Bóg ma dla waszego dziecka. To nie jest powodem, ażeby już nie spać w nocy, myśleć, co to jest za rzecz. Bóg wam pokaże, co to jest za rzecz. A jak wam nie pokaże, to nieświadomie to zrobicie. Jeżeli będziecie matkami gotowymi na ten właściwy dystans, który będzie się zwiększał z czasem, kiedy dziecko wasze będzie dorastać i nabierać dojrzałości. Niech, kochane matki, was Bóg błogosławi w tym trudnym, wręcz niemożliwym zadaniu, które tak wspaniale wykonujecie. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Panie, dziękujemy ci, że ty tak to ustaliłeś, że nie mamy wyrastać ani w domach dziecka, choć jest to los wielu i o wszystkie sieroty się dzisiaj modlimy. O dzieci porzucone. Jaka tragedia. Panie, okaż łaskę nad tymi ludźmi. Ale Panie, twój plan jest, ażeby dzieci wyrastały pod opieką kochających matek. Nie panikujących, ale kochających matek, które spełniają swoje role we właściwy sposób. Dlatego jeszcze raz, Panie, modlimy się o twoje błogosławieństwo, twoją łaskę dla każdej matki dzisiaj na tym miejscu i dziękujemy ci, że właśnie tak ustaliłeś, że mogliśmy się wychowywać pod opieką matki. Panie, modlimy się o swoje matki. Błogosław je, Panie. Panie, dziękujemy ci za matki, których już nie ma wśród nas, które odeszły, które są w wieczności. Dziękujemy ci za nie, za ich przykład i ich wkład w nasze życie. Panie, błogosław resztę tego dnia, to święto. Dla twojej chwały w imieniu Jezusa. Amen. Niech was, kochani, Bóg błogosławi. Za przedłużenie przepraszamy, ale zapraszamy was na następny raz. Zostańcie z Bogiem.